Iza Serafin, dzień dobry. Jedni mówią, pracuję, aby przetrwać, inni żyje, żeby pracować, a jeszcze inni pracuje, żeby żyć. No ale różnimy się też w podejściu do wielu innych kwestii, a z czego wynikają te różnice? No chociażby z wieku i co za tym idzie? Innej przynależności pokoleniowej. O tych różnych pokoleniach, często dystansujących się do siebie lub wspierających, nie tylko na rynku pracy, ale też w innych dziedzinach życia, będziemy dziś rozmawiać, a naszymi gośćmi będą przedstawiciele różnych pokoleń, tak więc zapowiada się interesująca i mam nadzieję konstruktywna dyskusja, zatem proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu, tak jak wspomniałam, przedstawiciele różnych pokoleń, może zacznijmy od tych najstarszych. To siebie już przedstawiłam, teraz schodzimy piętro niżej. Marcelina Wojno, kierownik Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry, witam.
Doktor Krzysztof Czykier z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
I schodzimy jeszcze niżej, studenci prawa Magdalena Garbowska.
Dzień dobry.
I Albert Miecznik, witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry.
Te różnice pokoleniowe, które obserwujemy, tak jak wspomniałam, w różnych dziedzinach życia, to niezwykle pasjonujące zjawisko, niezwykle pasjonujący temat zawsze. Zanim jednak zaczniemy to analizować, to scharakteryzujmy może pokrótce pokolenia, które ścierają się teraz, chociażby najbardziej to widać chyba w mediach społecznościowych na rynku pracy. Panie doktorze.
Najczęściej dzisiaj, jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, o rynku pracy, najczęściej wspominamy o pokoleniu X, pokoleniu Y, pokoleniu Z, ale warto zauważyć, że nie do końca te koncepcje, taki podział, ma on taki charakter naukowy. Oczywiście jest on bardzo pożądany i stosowany w praktyce menadżerskiej, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale w pewnym sensie stanowi swego rodzaju takie uproszczenie, ponieważ nie ma jakichś dowodów poparcia naukowego na charakterystyki poszczególnych generacji, pokolenia X, pokolenia Y, pokolenia Z. W związku z tym, jeżeli nawet państwo w trakcie dzisiejszej audycji metrykalnie odnajdziecie siebie jako przypisany do konkretnego pokolenia, to nie zawsze cała charakterystyka, wszystkie te portrety, które gdzieś tutaj się pojawią, będą dotyczyły państwa, tak, w takiej czystej postaci. Wiele typologii istnieje, różne są też cezury wieku, troszkę inaczej to wygląda w przestrzeni Europy, troszeczkę inaczej w Stanach Zjednoczonych. Czasami są tam różnice 5 lat, może troszkę w dół, może w górę. W każdym bądź razie ma to charakter uproszczony, pewnej takiej łatki klasyfikacji poszczególnych pokoleń, troszkę spłyconych, moim zdaniem.
No tak, no bo weźmy na przykład to pokolenie X-ów. To jest pokolenie, które oczywiście wyrastało w tych mniej więcej samych czasach, w czasach komuny, ale niektórzy bardziej tej komuny doświadczyli, a niektórzy niewiele z tej komuny na przykład pamiętają. Albo weźmy pokolenie Z-ów, tutaj właśnie siedzi pokolenie Z-ów. No państwo jesteście studentami, dwudziestokilkulatkowie, no to nie jesteście zupełnie tacy sami jak kilkunastolatkowie, bo wyście się nie urodzili podłączeni do smartfonów. Prawda?
Otóż niby nie urodziliśmy się bezpośrednio w erze smartfonów, ale okres dorastania przypadał właśnie na ten okres. W związku z tym rzeczywiście różnica pomiędzy nami a osobami w wieku kilkunastu lat nie jest aż tak duża, jak między nami a osobami,
oczywiście,
które mają lat
oczywiście.
40.
Ale odnosząc się do tego, co pan doktor powiedział, to nie jest tak, że jak już X-y, to wszyscy w jednym worku. Ale to powiedzmy po kolei. X-y, panie doktorze, to jest pokolenie, które mówimy o tym, oczywiście możemy jeszcze niżej, ale mówmy o tym pokoleniu, które funkcjonuje teraz na rynku pracy, w mediach społecznościowych i tak dalej.
Przejmuje się, że pokolenie X-ów, tak, nazywając już, używając tej nomenklatury, to są ludzie urodzeni w latach 1965-1980. Pokolenie Y, tak zwani milenialsi, 1980-1990 i generacja Z, ta wchodząca teraz na rynek pracy, według pewnych typologii są to urodzeni po roku 1990, według innych około roku 2000. Także to też jest tutaj płynne.
I tak by to było z grubsza.
Tak jest.
Każde z tych wymienionych pokoleń oczywiście wyrastało w różnych warunkach. Mamy więc różny bagaż doświadczeń, przyzwyczajeń, oczekiwań wobec życia i tak dalej, i tak dalej. Czy to musi oznaczać konflikt? No bo wszystkie te pokolenia funkcjonują w tej samej rzeczywistości, tak jak my tutaj siedzimy w studiu. Czy to musi oznaczać konflikt? Może teraz młodzi ludzie, powiedzcie.
Znaczy ja osobiście uważam, że nie do końca musi to oznaczać konflikt, pomimo tego, że te różnice między nami ze względu na to, że żyjemy troszeczkę właśnie w innych pokoleniach, w innych czasach, tak? My jesteśmy tym takim właśnie pokoleniem Z, tak jak to jest zostało nazwane. My, bardziej nasza część, większa część życia przeniosła się do social mediów, do internetu. Ale myślę, że gdyby, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, gdyby starsi starali się również nas zrozumieć i żebyśmy my też postarali się starszych zrozumieć, to te konflikty byłyby po prostu zbędne i po prostu by nie istniały. Takie jest moje zdanie.
Pan doktor tutaj zwraca uwagę, żeby nie używać słowa konflikt, no bo konflikt kojarzy się z czymś takim, że od razu się tam bierzemy i... Ale powiedzmy takie pewne dystans, spięcia, tarcia. Wspomniała pani, że wyście się do social mediów przenieśli. Wy się porozumiewacie też w dużej części w ten sposób. A my jednak face to face, mimo że też funkcjonujemy w tych social mediach, ale jednak wolimy tę komunikację taką bezpośrednią, rozmowę i tak dalej.
Przykładem jest nasze spotkanie dzisiaj.
Tak. Państwo też jesteście zaproszeni na siłę trochę.
Ja myślę, że z mojego punktu widzenia, ja tyle czasu pracuję jako trener tych umiejętności komunikacyjnych i zachęcam zawsze, każde pokolenie, jakie by nie było na uczelni, zachęcam do tego, żeby pracowali nad komunikacją właśnie face to face. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy robimy warsztaty, które polegają na współpracy w grupie, na komunikacji, spotykają się różne pokolenia, absolwentów sprzed 10 lat, studentów w tym momencie studiujących. I co jest kluczem, tak jak tu koleżanka powiedziała, zrozumienie. Oni po prostu siebie na początku nie rozumieją. Później w rozmowie wychodzi, żeby nie mieć oczekiwań do tych innych pokoleń, tak? Żeby rozumieć się, akceptować pewne zachowania, bo tego nie zmienimy, bo świat idzie
nie negować,
do przodu, nie czeka na nas.
Szukać, tak? Płaszczyzny porozumienia.
Tak, szukać tego punktu wspólnego.
A wam sprawia trudność taka komunikacja właśnie face to face? No fajniej by było napisać, wysłać coś, a tu trzeba rozmawiać, patrzeć w oczy. Sprawia wam to problem? Na dłuższą metę, bo tam 3 minuty, 10 wytrzymacie.
U mnie nie ma to najmniejszego problemu, ponieważ jestem osobą, która lubi rozmawiać. Mogę też powiedzieć, że dzięki temu, że kiedyś miałam problemy z komunikacją, to dzisiaj już jej nie mam, bo starałem się z tym walczyć i polecam to każdemu, ponieważ komunikacja bezpośrednia jest niezwykle ważna, żeby nie mieć problemów też z samym sobą, żeby dobrze funkcjonować. Pandemia też pokazała, że okres izolacji jest niezwykle trudny ze względu na brak tego kontaktu bezpośredniego. Przecież mieliśmy zajęcia zdalne, mogliśmy komunikować się, ale nie było tego stosunku face to face.
No tak, ale to też nie jest manifest całego waszego pokolenia, bo dodajmy, że wy jesteście studentami prawa. No to jak będziecie funkcjonować bez komunikacji face to face? No przecież nie będziecie za pośrednictwem Instagrama sądzić czy bronić, prawda? Więc to trochę inna sytuacja. Ale wymaga to pewnych nakładów od was. Pracy, wysiłku, tak? Żeby przejść z tej komunikacji właśnie z socialów teraz do face to face?
Czy na pewno komunikacja przez social media, chociażby tak jak Messenger czy Facebook, na pewno jest dużo łatwiejsze, dużo prostsze, bo oczywiście jest też czasowo to zajmuje mniej czasu, bo łatwiej jest nam napisać wiadomość, która zajmie nam dosłownie kilka sekund, niż tak mówiąc bardzo kolokwialnie pofatygować się, żeby z kimś po prostu porozmawiać. Tak właśnie face to face. Więc na pewno to gdzieś w pewien sposób sprawia to trudność, ale jednak ta komunikacja bezpośrednia to jest to i to jest bardzo, bardzo ważne. Także w pracy przyszłego prawnika, tak jak pani
powiedziała. No a nam chyba łatwiej jednak tak, prawda? Dlaczego łatwiej? Panie doktorze, dlaczego nam tak łatwiej?
Po pierwsze face to face brzmi krócej niż Facebook to Facebook.
To dobrze, to jest argument rzeczywiście.
Tak, a poza tym no znowu tutaj dojdzie do jakiejś pewnej dychotomii, tylko to ma charakter umowny, tak jak powiedziałem. Byliśmy ukształtowani troszeczkę w innej rzeczywistości, kiedy opieraliśmy się przede wszystkim na tych relacjach bezpośrednich. Oczywiście postęp technologiczny, postęp cywilizacyjny, on też kusi starsze pokolenia, nas, X-ów, ale również baby boomers, czy nawet czasami osoby starsze, stare, tak, realizujące swoją rzeczywistość w późnej dorosłości. I tak naprawdę w tym momencie, zwróćmy uwagę, tutaj już kolega przywołał sytuację pandemii, że tak naprawdę wszyscy spotkaliśmy się w rzeczywistości w tym jednym świecie. W tym świecie stworzonym przez ludzi młodych w pewnym sensie i dla ludzi młodych, ale tutaj znaleźli przestrzeń i nasi rodzice, i nasi dziadkowie. Często uczestniczyliśmy, tak, i w jakichś uroczystościach rodzinnych, świętowaliśmy nawet razem za pośrednictwem pewnych komunikatorów. Paradoksalnie, tak, można powiedzieć, że ta nasza izolacja pokazała troszeczkę, jacy my jesteśmy naprawdę i czego my w rzeczywistości potrzebujemy w kontakcie między ludźmi.
Tak, ale się trochę podciągnęliśmy technologicznie też w czasie pandemii. Mówię o naszym pokoleniu. To jeszcze o tych różnicach, tarciach międzypokoleniowych, spięciach więcej już za moment. O międzypokoleniowym dystansie, spięciach czy sporach dziś rozmawiamy z przedstawicielami różnych pokoleń. W studiu przypomnę Marcelina Wojno, kierownik Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku, dr Krzysztof Czykier z Wydziału Nauk o Edukacji też Uniwersytetu w Białymstoku, no i studenci prawa z tejże uczelni Magdalena Garbowska i Albert Miecznik. Może przeanalizujmy teraz takie różne podejścia do pracy, bo tutaj często dochodzi, już nie boję się użyć tego sformułowania, do spięć, a nawet konfliktów, kiedy to różne pokolenia się właśnie ze sobą stykają. Bardzo często zdarza się na przykład, że dojrzałych pracowników z długoletnim stażem denerwuje to, że takie frywolne podejście do obowiązków, na przykład ze strony młodszych kolegów, a tych młodszych irytuje to, że ci starsi ich pouczają, wymądrzają się, próbują narzucić swój stosunek do pracy. Stykacie się z czymś takim? No, państwo jeszcze nie pracujecie, ale czy stykacie się z czymś takim? Nie chcę zaczynać od siebie, bo znam takie sytuacje z autopsji.
Tak, powiedzmy, że nie pracuję ale zdarza mi się wykonywać pewne prace, też sprawuję pewne funkcje na uniwersytecie, w czasie których muszę i powinienem współpracować z osobami starszymi i widzę taką różnice pomiędzy nami. Widzę to, że powiedzmy mi jako osobie młodej jest łatwiej ogarnąć pewne rzeczy. Łatwiej w jednym momencie zadzwonić, w tym samym momencie jeszcze wysłać jakieś pismo. Natomiast u osób starszych jest też tak, że oni są skupieni na jednej rzeczy, ale robią to bardzo dobrze. My chcemy, żeby to było wszystko bardzo szybko i żeby za chwilę były efekty.
Tak, wielofunkcyjność jest u was większa.
U osób starszych doceniam bardzo wśród tych osób, że one robią wszystko bardzo dobrze, ale nie są w stanie, tak jak my, zrobić tyle rzeczy naraz.
I chyba jesteście bardziej otwarci na zmiany.
Tak, my jesteśmy takim pokoleniem, że u nas zmiany są czymś naturalnym. Zmiany zarówno w kwestii tego, w jakim miejscu pracujemy, w jaki sposób się poruszamy, w jaki sposób mówimy, to pewne zmiany zachodzą z dnia na dzień, a u osób starszych te zmiany czasami są czymś dziwnym, czymś, do czego oni nie byli przyzwyczajeni ze względu na inny okres dorastania.
Troszeczkę się tu chyba nie zgodzę z tym podziałem starsi, młodsi, ci wolni, ci
szybciej. A pytanie,
szybciej.
Co to starsi? Bo właśnie
tutaj trzeba też zaznaczyć, że starszy ode mnie, tak? A może nie starszy w wieku, nie wiem, 50-60 plus.
Spytałam nastolatków o definicję osoby starszej. To jest osoba, która skończyła 30 lat.
Także, no tak, z ich punktu widzenia na pewno, tak. Ale też to też zależy od osoby. My nie możemy generalizować, że starsi ludzie wykonują coś wolniej, no, a młodsi chcą szybciej. Mm-hmm. To nie jest tak.
Tak, oczywiście, każdy
to
człowiek
zależy
jest
od osoby,
inny.
Tak?
Natomiast rzeczywiście, to pan doktor chyba się z tym zgodzi, że ta charakterystyka też na to wskazuje. Chociażby nasze przywiązanie do pracy. To starsze pokolenie miało pracę na etacie, związało się z tą pracą. No, ja żyję po to, żeby pracować. I z trudem przychodzi mi myśl, że ja mogę tę pracę zmienić. Naprawdę, ludzie czasami odczuwają już symptomy wypalenia zawodowego, już czują się zmęczeni, czują, że to nie to, no ale tkwią w tej pracy. Dla młodej osoby to nie ma problemu. Dziś ta praca, jutro ta, i to nie znaczy, że on jest kiepski, bo skacze z kwiatka na kwiatek. Nie, po prostu on jest otwarty na zmiany. Panie doktorze, jest coś takiego?
Tak jest. I to są właśnie te piękne różnice.
Piękne.
Które trzeba i należy traktować na drodze pewnych potencjałów, tak? Pewnych potencjałów, które będą nas zbliżały w pewnym sensie. Natomiast to, o czym powiedziała pani redaktor, trzeba zawsze pamiętać, że każde pokolenie, tak? Pojawiło się w innej rzeczywistości historycznej, w innej rzeczywistości społecznej, w innej rzeczywistości, jeżeli chodzi o postęp technologiczny. W związku z tym to pokolenie nasze, tak, powiedzmy, to najstarsze w tym studio. Załóżmy, faktycznie, no, mieliśmy takie wzorce, tak, takie wartości przekazywano, pewne normy, zasady, które dzisiaj owocują w ten sposób, że faktycznie praca dla nas jest to wartość dość istotna, prawda? Ale troszeczkę inaczej do niej podchodzimy. My lubimy stabilność, tak? Lubimy przewidywalność. Zmiany, owszem, tak? Ale jeżeli one są w pewnym sensie kontrolowane. Natomiast pokolenie ludzi młodych, tak? Czy tych najmłodszych, z tego pokolenia Z, powiedzmy, faktycznie specyfika rzeczywistości, w której przyszło im dorastać, spędzać swoje dzieciństwo, tak, tą młodość, czy teraz już realizować swoją dorosłość, wszystko to powoduje, że faktycznie te zmiany się pojawiają, są obecne. Ale jeszcze przed audycją, przygotowując się do naszego spotkania, sięgnąłem do takiego raportu z 2017 roku zrealizowanego przez Centrum Innowacji ProLearning, zmiany pokoleniowe na rynku pracy XYZ. Okazało się, że jeżeli chodzi o wartości najważniejsze w perspektywie tych trzech generacji, to jest rodzina, tak? Wahając te wskazania między 75% a 82%, rodzina, zdrowie i samodzielność. Dla wszystkich generacji bardzo
trzeba się trzymać tych punktów wspólnych.
Związane z pracą również pieniądze, praca, kariera. Troszeczkę inaczej tylko to wyglądało w kontekście pewnej atmosfery, czy tego, z czym praca jest związana, ponieważ tutaj pokolenie Z w sposób najczęściej wskazywały te wysokie zarobki, tak? Być może jest to też efekt tej rzeczywistości natychmiastowości, w której nasi młodsi koledzy, koleżanki wzrastali, tak? Że wszystko ma się dziać szybko, błyskawicznie.
No, nie ma czasu na to, żeby się dorabiać, tak. Nie wiadomo ile, prawda? Oczywiście, pani Marcelina tutaj się nie zgadza z tą generalizacją, ale dodajmy, podkreślmy to, że w każdym z tych pokoleń są oczywiście różnice, bo na to się jeszcze nakłada co? Mentalność, środowisko, w którym jesteśmy. Pani jest kierownikiem biura karier, więc pani oczywiście w tych technologiach jest zanurzona z tymi młodymi ludźmi. Więc tak naprawdę to myślę, że i Zety też by panią przyjęły do swego grona, już nie mówiąc o Y-kach.
Ale no zdarza mi się z nimi współpracować na co dzień, więc jakby tak tym nie widzę różnicy też między
załóżmy
nami.
Taki X czuje się nawet Zetem, ale czasami Z się czuje X-em. Słuchajcie, no tak jest, tak to jest. No, musimy się pięknie różnić i wyjątki potwierdzają regułę.
To jeszcze nie wszystko, bo skończył nam się alfabet łaciński, ale już te generacje, które wchodzą, już trwają przymiarki, żeby określać ich pokoleniem alfa. Czyli wchodzimy w alfabet grecki.
Jasne. No tak.
Długi i nieskończony.
Długi i nieskończony. No tak, ale skoro pokolenie baby boomers pracuje, żeby przetrwać. X-y żyją, żeby pracować. Y-ki pracują, żeby żyć? Tak to jest. A Zety, które jeszcze nie pracują, to jakie będzie wasze motto związane z pracą? Jesteście w stanie to określić, czy jeszcze nie?
Na pewno pokolenie Zetów zwraca uwagę na, jeżeli chodzi o rynek pracy, na pewno zwraca uwagę na to, żeby praca nauczyła nas pewnego takiego doświadczenia, także poniekąd nawet życiowego. Tutaj te pieniądze i zarobki nie są takim punktem pierwszym, jeśli chodzi o nasze oczekiwania. Na pewno w dużej mierze oczekujemy dużego doświadczenia, nauczenia się i poznania oczywiście ludzi.
A kwestia zachowania takiego balansu między pracą a życiem prywatnym, to też jest spora różnica. No, też są zmiany w relacji z pracodawcą. My mamy, mówię o tym pokoleniu, załóżmy X-ów, taki bardziej nabożny stosunek do pracodawcy. A wy nie odchodzi, że jesteście bezczelni, chociaż czasami się ta bezczelność zarzuca temu pokoleniu, ale jesteście w stanie asertywnie mówić o swoich potrzebach, o swoich warunkach. Tak jest? Czy to tylko teoria?
To jest tak, że w wielu branżach brakuje ludzi, a my jako osoby młode wkraczamy na ten rynek i chcemy, żeby to odbywało się na naszych warunkach.
Rynek pracownika czują.
Czyli w zależności oczywiście od branży. Natomiast kwestia jest tego, że chcemy mieć, tak jak pani już powiedziała, dobre zarobki. To jest dla nas priorytet. I chcemy mieć w miarę komfortową pracę. Natomiast kwestia tego, czy to będzie Białystok, Warszawa, czy nawet Londyn, to w dzisiejszych czasach nie ma takiego znaczenia, ponieważ mamy taki globalny świat, mamy takie możliwości, że te różnice, które były kiedyś, teraz już ich praktycznie nie ma.
No właśnie, panie doktorze, a gdyby panu ktoś powiedział, że od jutra ma pan fajną posadę w Londynie, to co by pan zrobił? Zabrał się pan i pojechał?
Bardzo bym się ucieszył, ale głęboko bym się nad tym zastanawiał.
No właśnie, aby wy byście się spakowali, tak? A co z tym balansem? Cenicie sobie to życie prywatne chyba? To nie jest tak, że wy jesteście w stanie pracować po 15 godzin, jak wam ktoś będzie kazał i tak po prostu będzie wam mówił w piątek, słuchajcie, no to w ten weekend to zapomnijcie o wolnym weekendzie, a następny to się zobaczy. Co wy na to?
Na pewno zwracamy właśnie dużą uwagę na te swoje życie prywatne, tak? Staramy się oddzielać troszeczkę ten czas pracy od czasu wolnego, ale myślę, że to wynika też w dużej mierze z tego, że tak powiem, bardzo cenimy sobie też odpoczynek, tak, od pracy, że nie chcemy żyć pracą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To tutaj jakby myślę, że to jest, no właśnie, to ma duży na to wpływ.
Pani Marcelina, pani by tak mogła po prostu sobie wziąć? Nie, przepraszam, ja jestem zmęczona.
Nie.
I naprawdę ja po prostu kończę o 15, o 16 wychodzę. No chyba nie.
To znaczy, to jest tak, że ja może to z domu wyniosłam, że pracę trzeba szanować, tak? Ale nie jest tak, że 15:30 ja kończę i nie ma mnie, tak? Jeżeli muszę zostać, to zostaję. Jeżeli chcę zostać, to zostaję. Więc ja też trochę mi się to mija z tym, co obserwuję przez lata pracy w Biurze Karier, bo przychodzą do mnie młodzi absolwenci tegoroczni, zeszłoroczni, mówią: pani Marcelino, a może taka stabilna biurowa praca? To jest 80% oczekiwań. Więc oni też nie oczekują tego, że będą latać tu i zmieniać ciągle.
Może tylko tak mówią, jak usiądą w tym
biurze.
Nie
mam pojęcia, czy kłamią, czy nie, ale...
Nie, może nie wiedzą.
Ale oferta pracy, proszę mi wierzyć, że pojawia się oferta pracy biurowa w administracji, 3 dni temu się pojawiła, już jest nieaktualna, bo było 20 chętnych osób. Jak pojawia się oferta w branży handlowej, w jakiejkolwiek innej, my czekamy miesiącami, żeby chociaż jeden kandydat się zjawił.
Ale, bo my nie mówimy o Y-kach. Właśnie podobno Z-y tak mają, że one się boją tego, że one chcą tych namiastki stabilizacji. To Y-ki są takie zbuntowane i takie... Więc tu jest już różnica, ale dobrze, my ją dopiero zobaczymy, bo tak jak powiedziałam, te Z-y jeszcze nie weszły na rynek pracy. One same nie wiedzą tak naprawdę, prawda? Państwo zobaczycie to w praniu. No, a te międzypokoleniowe różnice, nawet starcia, widać też chyba w mediach społecznościowych. O tym już rozmawialiśmy. Widać je? Widzicie je?
Ja będę tutaj cały czas przeciwstawiać się, bo ja obserwuję ze swojego punktu widzenia, tak? Trochę inaczej.
No pani jest taka międzypokoleniowa.
Tak troszeczkę mi się wydaje, natomiast wiem...
Słucham?
Y.
Wiem, że... Właśnie, więc proszę się do Z-ów nie zaliczać, panie doktorze.
Krzysztofie, no proszę, jesteśmy jednym pokoleniem.
Tak, pani... No, teoretycznie. Wiekowo
mentalnie
jesteście
nie,
jednym,
może nie.
Ale mentalnie nie. Więc pana doktora pytam jako przedstawiciela X-ów, bo pan się X-em czuje, to pan powiedział mi przed programem.
Tak.
Czy pan widzi te różnice w mediach społecznościowych?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Korzystam z mediów elektronicznych, ale raczej preferuję ten kontakt bezpośredni.
Czyli to jest różnica. Już nic dodać, nic ująć. Widzicie państwo te różnice?
Tak. Różnice są widoczne na pierwszy rzut oka. Nawet w kwestii tego, jaki sposób są formułowane myśli poprzez komentarze na Facebooku, YouTubie, Instagramie. To jest zupełnie inny sposób
myślenia.
Emotki
się śmieją z nas, nie?
Emotki. Powiem też szczerze, tutaj nie chcę tutaj wsadzać wszystkich do jednego worka, ale wśród osób młodszych występuje dużo więcej wulgaryzmów. Te zdania są takie mniej logiczne,
bez
skrótowe.
Tak. Tam pozbawione interpunkcji czasami.
Osoby starsze, które wstawiają, to zazwyczaj, które coś wstawiają, to zazwyczaj chcą coś przez ten komentarz dodać, wnieść. Ma to mieć wartość dodaną.
Czasami jeszcze się popisać erudycją.
Tak.
A wy po prostu wysyłacie komunikat.
Tak.
A jeszcze najlepiej, żeby był rozumiany tylko przez was.
Krótko i w naszym mniemaniu na temat.
Tak, nierzadko też poprzez właśnie nie tylko komentarze, ale także w komunikacji między sobą poprzez social media używamy tak bardzo potocznych takich słów. Tutaj właśnie jeśli chodzi o slang, nie używamy jakiegoś takiego wyszukanego języka. A starsi w mediach społecznościowych myślę, że starają się raczej tak używać tego języka takiego polskiego, ale nie potocznego.
Wzorcowa polszczyzna z całą interpunkcją, z kropeczkami, z dużymi literami, z takim poszanowaniem do tego.
Mam ten problem przy pisaniu SMS-ów. Nie potrafię napisać w SMS-a tak, jak on z nazwy powinien brzmieć, tak? Ale no właśnie, przecinki, kropki, duże litery.
Ja też. Dzień dobry i tak dalej. I pozdrawiam i nazwisko na końcu. Pewnie się państwo śmieli, jak pisałam SMS przypominający o naszym spotkaniu.
Bo napisał, kto się śmiał, to się śmiał, tak.
Państwo się nie śmieli, a wy na pewno się śmieliście i się nie dziwię. Ale my to wszystko analizujemy po to, żeby się wzajemnie lepiej rozumieć, no żeby się nie konfliktować. I o tym wypracowywaniu płaszczyzny porozumienia między pokoleniami już za moment sobie porozmawiamy. Zastanawiam się, jak wielu naszych słuchaczy pamięta czasy bez smartfonów i internetu i jak wielu ich nie pamięta. No właśnie, i chociażby to nas różni. O tych międzypokoleniowych dystansach dzisiaj rozmawiamy z przedstawicielami różnych pokoleń, akurat dzisiaj z Uniwersytetu w Białymstoku, Marceliną Wojną, doktorem Krzysztofem Czykierem, Magdaleną Garbowską i Albertem Miecznikiem. Te różne, a nawet bardzo różne pokolenia, tak jak wspominaliśmy, żyją obok siebie, razem pracują, są ze sobą w relacjach pracownik-pracodawca, no w ogóle razem funkcjonują. No i teraz chodzi o to, żeby to była jakaś symbioza. No na pewno nam o to chodzi, bo chyba nikt nie lubi dzikich awantur, straszliwych konfliktów. Pytanie, czy ta symbioza jest możliwa i co zrobić, żeby ją osiągnąć?
Jest możliwa. Zawsze jest możliwa. Tylko trzeba rozmawiać. Taki slogan już jest, nie? Trzeba rozmawiać.
Tak jak my tutaj.
Ale trzeba rozmawiać, żeby się zrozumieć, żeby zaakceptować i żeby też obie grupy mogły się do siebie troszeczkę dostosować, tak? Bo niestety w życiu jest tak, że do pewnych sytuacji musimy się dostosowywać, tak? Czy to u pracodawcy, czy w innych sytuacjach, ale czasami trzeba pewne rzeczy do kieszeni schować i się dostosować, tak?
Według pokolenia
i zrozumieć.
Y jest możliwa?
Jest.
Według pokolenia X-ów jest możliwa?
Oczywiście tak. Oczywiście jest to możliwe. Tym bardziej, o czym też powiedziałem, należy doceniać, tak? To pewne bogactwo, które każde pokolenie zbudowało, stworzyło, tak? Bo budowanie porozumienia jest niemożliwe, jeżeli jesteśmy krzewicielami pewnych antagonizmów, tak? Pewnych pretensji wobec siebie. Tutaj też warto o tym powiedzieć, tak, że jeżeli mówimy o tych pokoleniach X, Y, Z, czy Baby Boomers, czy jeszcze gdzieś tam wcześniej Generation, warto powiedzieć, że musimy wzajemnie się zrozumieć, przynajmniej postarać się, tak, o wzajemne zrozumienie. W przeciwnym razie wchodzimy w obszar ageizmu. Ageizm, czyli no, pewnej nietolerancji ze względu na wiek. Mogą uczestniczyć w tym osoby, które mają pewne pretensje, osoby dorosłe wobec pokoleń młodszych, ale również pokolenia młode wobec osób dorosłych. No i to nie prowadzi do budowania, tak? Ten ageism, on jest też utożsamiany, nie wiem, na równi z rasizmem na przykład, albo z seksizmem. To, że każdy z nas urodził się w innym momencie, w innym czasie, to wcale nie oznacza, że my jesteśmy gorsi, tak? Jesteśmy inni, ale jesteśmy cudowni.
A jak nasza młodzież to postrzega?
Przepraszam, w moim przekonaniu jak najbardziej to porozumienie jest możliwe i musi do niego dochodzić. I ponieważ, tak jak już to zostało powiedziane, my musimy pójść na pewne ustępstwa. Tak jest po prostu w życiu. Coś dajemy od siebie, druga strona też daje coś od siebie i coś trzeba z tego niestety też wyciąć, bo po prostu jest ten... To są właśnie te różnice pokoleniowe. Chciałbym jeszcze przy tym podkreślić, że my jako osoby młode nie zawsze będziemy młode. Też będziemy kiedyś osobami starszymi,
tak,
które
tak.
będą wymagały od tego,
żeby osoby... Z alfami będziecie rozmawiać.
Że właśnie osoby młodsze, czyli w takim wieku, jak my teraz jesteśmy, też akceptowały nasz sposób myślenia.
Ale pytanie, czy wam też na tej symbiozie zależy, bo na przykład może być takie podejście, że to nam zależy, a wy sobie odpuszczacie, a w ogóle co mi to obchodzi, niech oni sobie myślą, co chcą, robią, co chcą, niech sobie nawet krzyczą, czy się denerwują, mi to, mówiąc tak kolokwialnie, wisi.
Uważam, że tutaj chęć takiego porozumienia, mówiąc w cudzysłowie, powinna leżeć po obu stronach. Nie może być to taka jednostronna tylko chęć, gdzie druga strona, chociażby nasze pokolenie, tak, miało to po prostu gdzieś. Musi być obustronna zgoda na zmianę. I myślę, że tutaj tak to już zostało powiedziane, że trzeba iść na taki pewien kompromis, tak, bo tutaj... Każdy z nas jakby ma jakąś, mamy te różnice, one są widoczne, ale na pewno każdy z nas będzie chciało, jakby, Boże, przepraszam, brakuje mi słowa, chcemy tej symbiozy, tak? Chcemy tej zgody, funkcjonujemy razem, funkcjonujemy wśród różnych pokoleń, tak? Z przedstawicielami różnych pokoleń, więc tutaj ta symbioza jak najbardziej byłaby wskazana. Te różnice i uwidacznianie tych różnic jest, myślę, że nie jest wskazane.
To teraz czas i miejsce tutaj jest, żeby o tym powiedzieć. To czego oczekujecie wy od tego naszego pokolenia albo tych starszych od siebie, no i zaraz będzie odwrotnie, ale zaczniemy od was. No teraz wy będziecie dyktować warunki, to wy wchodzicie na rynek pracy.
Przede wszystkim chcemy zrozumienia, ponieważ my, wkraczając na rynek pracy, nie mamy doświadczenia. Nie wiemy, jak się obchodzić z pewnymi rzeczami, jak podchodzić do tematu, ponieważ na studiach nie jesteśmy w stanie wszystkiego się nauczyć. I liczymy na to, że wchodząc na rynek, te osoby starsze pokażą nam co i jak, dadzą nam szansę, w przypadku jakichś błędów skorygują je.
Ale bez takiego czołgania, tak, bez takiego...
Tak, po prostu powiedzą, co jest nie tak, dadzą nam nawet nie jedną szansę, tylko ze dwie, trzy. Przy czym to też nie może iść w nieskończoność. Po pewnym czasie osoby starsze mają prawo powiedzieć, albo się weźmiesz w garść, albo wylatujesz. I tego oczekujemy właśnie. Zrozumienia? Tak.
Znaczy tak, tutaj z całą pewnością zgodzę się z kolegą, tak? Oczekujemy też takiego zrozumienia też naszego podejścia do pewnych kwestii. Tak jak już też wcześniej powiedziałam, oczekujemy też takiego doświadczenia i tej nauki w pracy. Tutaj, tak jak już też kolega powiedział, na studiach nie jesteśmy w stanie uzyskać tych takich umiejętności, które możemy później w 100% wykorzystać na rynku pracy. Więc myślę, że tutaj osoby starsze, te pokolenia starsze na pewno z całą pewnością mogłyby nam w tym pomóc we wdrażaniu się na rynek pracy. No i jakby w karierze naszej na przykład.
A my czego oczekujemy?
Ja przynajmniej mogę powiedzieć za siebie oczywiście, że oczekuję umiejętności słuchania nas, bo mamy bardzo ciekawe rzeczy do przekazania, tylko nie zawsze ci młodsi potrafią się skupić na słuchaniu aktywnym takim, żeby wyciągać cenne informacje. Bardziej słyszą niż słuchają i tego bym sobie życzyła i może nie oczekiwała, bo to są tylko moje oczekiwania, natomiast... No fajnie by było, żeby też była taka wiara w to, co mówią starsi, doświadczeni bardziej ludzie, którzy gdzieś tam już coś osiągnęli i można z nich czerpać, tak? Także to jest moje oczekiwanie.
Ja bym oczekiwał zrozumienia przede wszystkim. Próby interpretacji tych starszych generacji w nieco szerszej takiej perspektywie. Zrozumienia specyfiki czasów, które to pokolenie budowało siebie, budowało tę rzeczywistość, pewnego związku przyczynowo-skutkowego między tym, co było, a tym, gdzie jesteśmy dzisiaj. No i zrozumienia, rozpoznania tego, tego dziedzictwa, tak, w którym wszyscy uczestniczymy. Bo jeżeli będziemy wiedzieć, skąd idziemy, będziemy wiedzieć również, dokąd zmierzamy.
No i pamiętajmy o tym, co nas łączy. Rodzina, zdrowie to są wartości, które są ważne dla nas wszystkich, bez względu na to, z jakiego pokolenia się wywodzimy. No i jeszcze się nie śmiejcie z nas tak głośno, z naszych SMS-ów i postów na Facebooku. Dyskretnie, między sobą. No cóż, prawda jest taka, tak jak powiedziałam, przyszłość należy do pokolenia Zetów, które urodziło się już, jak to mówią badacze, z kontem na Facebooku i Wi-Fi w pępowinie. No oni dopiero wkraczają na rynek pracy, te starsze pokolenia będą z nimi pracować, będą ich zatrudniać, a może nawet będą rywalizować o lepsze stanowiska pracy. Musimy się jakoś dogadać, a żeby się dogadać, trzeba się przede wszystkim zrozumieć i po to właśnie jest ta audycja zachęcająca do refleksji, wzajemnego zrozumienia i osiągania kompromisów. Jakie to proste. Bardzo dziękuję naszym miłym gościom.
Dziękujemy.
Z Uniwersytetu w Białymstoku. Marcelina Wojno, kierownik Biura Karier. Dziękuję. Doktor Krzysztof Czykier z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Nauka edukacji, przepraszam, przez to zdrowie, które jest dla nas ważne. O zdrowiu też poniekąd, tak, z Wydziału Nauki Edukacji i studenci prawa Magdalena Garbowska i Albert Miecznik.
Dziękujemy.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Wszystkim udanego weekendu, mimo pogody niesprzyjającej, życzymy i do usłyszenia za tydzień i za Serafin.